Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ponad 21 tysięcy osób podpisało się pod petycją w sprawie włączenia do programu Rodzina 500+ kobiet, które oczekują na narodziny dziecka. W szczególności autorzy petycji chcą, aby z programu mogły skorzystać matki, które dowiedziały się, że ich dziecko jest chore. Petycja trafiła także na biurko premier Beaty Szydło. Propozycję popiera część posłów PiS-u. Resort rodziny ma rozważyć tę propozycję za kilka miesięcy. Ewa Kowaleska, dyrektor Human Life International Polska, która jest autorką petycji, wskazuje, że kobiety, które mają urodzić chore dzieci, są pod wielką presją. Matka musi mieć zapewnioną m.in. odpowiednią terapię, tłumaczy.
W wypadku 500+, to ma właśnie ten wymiar taki psychologiczno-społeczny, ale ma również wymiar praktyczny dla tych ludzi, no i nie jest takim wielkim kosztem. W Polsce rodzi się kilkanaście tysięcy chorych rocznie i bardzo wielu rodziców boryka się z tym problemem samemu. Dlatego jak dziecko się urodzi, no to tak jakby pomijano ten problem. I w tej sprawie zwróciliśmy się w zeszłym tygodniu do pani premier, podkreślając, że dla tych rodziców ta pomoc jest niewystarczająca i objęcie 500+ właśnie w tych najtrudniejszych przypadkach byłoby takim niesłychanym gestem wobec tych rodzin, wobec tych dzieci i w ogóle wobec ochrony życia.
Z wyliczeń, jakie przedstawiła jedna z gazet, wynika, że świadczenie wpłacane przez 9 miesięcy kosztowałoby od 800 milionów do 900 milionów złotych. Petycję w sprawie włączenia do programu Rodzina 500+ kobiet w stanie błogosławionym można podpisać na stronie www.citizengo.org. A wczoraj rząd podsumował 3 miesiące funkcjonowania programu Rodzina 500+. Do polskich rodzin trafiło prawie 5 miliardów złotych. Do 19 lipca Senackie Komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza odroczyły rozpoczętą w czwartek dyskusję na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Liczne poprawki zaproponowali Biuro Legislacyjne i przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senator PiS-u Michał Seweryński. Platforma Obywatelska zgłosiła też wniosek o odrzucenie ustawy. Według opinii Biura Legislacyjnego zaprezentowanej na początku posiedzenia komisji ustawa zawiera regulacje mogące wywołać wątpliwości natury konstytucyjnej i systemowej. W opinii tej zaproponowano wykreślenie niektórych zapisów ustawy. Biuro Legislacyjne chciało m.in. wykreślenia zapisu, że stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego po prawomocnym orzeczeniu dyscyplinarnym o ukaraniu go usunięciem z Trybunału Konstytucyjnego wymagałoby zgody prezydenta. Ponadto ustawa powinna mieć dłuższe vacatio legis. Z kolei senator PiS-u Michał Seweryński w rozmowie z naszą redakcją powiedział o kluczowych swoich poprawkach.
Jest taka poprawka bardzo istotna, która pozwala ominąć tę kolejkę, czyli zasadę, że rozpatruje się sprawy według kolejności wpływu, wtedy kiedy wchodzi w grę sprawa praw obywatelskich, interesu bezpieczeństwa państwa, wartości konstytucyjne. Mówiąc najogólniej, kiedy wchodzą w grę, to wtedy będzie można pominąć tę kolejkę. Potem jest jeszcze taka poprawka, która pozwala bez kolejki rozpatrywać ewentualne zarzuty co do naruszenia prawa przez partie polityczne w ich działalności. Potem jest taki przepis, który doprecyzowuje sposób ogłoszenia dotychczasowych rozstrzygnięć Trybunału, które były sprzeczne z ustawą i to jest doprecyzowane w taki sposób, żeby nie budziło wątpliwości.
Senackie komisje mają wznowić swe posiedzenie w przyszły wtorek o godzinie 12:30. Po pracach w komisjach ustawa ma być rozpatrywana jako pierwszy punkt na najbliższym rozpoczynającym się 20 lipca posiedzeniu Senatu. Uchwalona przez Sejm 7 lipca ustawa zakłada m.in., że pełny skład Trybunału to co najmniej 11 sędziów. Ma on orzekać m.in. w sprawach o szczególnej zawiłości. Pełny skład ma też badać m.in. weta prezydenta do ustaw. Afera SKOK Wołomin to jedna z największych afer związanych z polskim systemem bankowym, w tle której pojawią się osoby związane z byłymi służbami wojskowymi, mówi prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Wyjaśnienie tej sprawy jest niezbędne, podkreśla. Prokuratura Krajowa powołała dwa zespoły śledczych, które zajmą się aferą SKOK Wołomin. Chodzi o wyłudzenie wielomilionowych kredytów na tzw. słupy. W lutym 2015 roku warszawski sąd ogłosił upadłość SKOK Wołomin.
Nowe prawo o prokuraturze, nowe kierownictwo prokuratury, prokurator generalny, zdecydowaliśmy, że należy tworzyć dwa zespoły śledcze z złożone z doświadczonych prokuratorów, funkcjonariuszy służb specjalnych, skarbowych po to, aby bardzo dokładnie zajęły się całym procederem związanym z funkcjonowaniem od początku do końca skoku Wołomin. Nadto zostało także wszczęte śledztwo, które ma zająć się kwestiami związanymi z odpowiednim nadzorem nad działalnością tejże instytucji finansowej, a także kwestiami związanymi, że jak to jest możliwe, iż przez kilka lat, kiedy było wiadomo, jaka jest sytuacja finansowa tegoż skoku, instytucje nadzorcze w odpowiedni sposób nie reagowały i oczywiście organy ścigania także.
Mówił prokurator Bogdan Święczkowski. Prokuratorzy z Warszawy będą wyjaśniali m.in. wątki podrobionych dokumentów w celu uzyskania pożyczek na kwotę niemal 800 milionów złotych. Prokuratorzy z Gorzowa Wielkopolskiego będą ustalali m.in. czy członkowie zarządu SKOG w Wołominie dopuścili się przestępstw, które skutkowały wyrządzeniem tej instytucji szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i czy ktoś im w tym pomagał. Śledztwa dotyczące wyłudzeń ze SKOG Wołomin prowadzi wiele prokuratur w kraju. Zarzuty w gorzowskim śledztwie usłyszało ponad 80 osób. Stołeczne Biuro Gospodarstwa Nieruchomościami nie będzie sprawdzało pieczy nad reprywatyzacją w Warszawie, tak zdecydowała prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc. Jak poinformował jeden ze stołecznych dzienników, obowiązki te przejmie biuro prawne przy prezydencie Warszawy. Media decyzję Hanny Gronkiewicz-Walc łączą z ostatnimi doniesieniami o nieprawidłowościach, które mogły mieć znaczenie przy postępowaniach reprywatyzacyjnych. Od kilku miesięcy działaniom stołecznego ratusza w tej sprawie przygląda się CBA. Poseł Jarosław Krajewski, były radny Warszawy, podkreśla, że działania prezydent są kosmetyczne i nie zmieniają patologicznej sytuacji związanej z reprywatyzacją.
Warto zwrócić uwagę na to, że zastępca pani prezydent, pan Jarosław Jóźwiak, nadzoruje zarówno Biuro Gospodarki Nieruchomościami, jak i biuro prawne, co oznacza, że Hanna Gronkiewicz-Walc nie wyciągnęła żadnych konsekwencji personalnych wobec osób, które odpowiadają za patologie związane z reprywatyzacją w Warszawie. Zamiast odsunąć osoby, które nie radzą sobie z należytym zagwarantowaniem odpowiedniego zabezpieczenia interesu publicznego, tylko i wyłącznie przesuwa z jednego biura do drugiego kompetencje, ale nie ma to większego wpływu na sposób załatwiania spraw. Tutaj oceniam to niezwykle negatywnie.
Poseł Krajewski dodaje, że niejasne kwestie dotyczące postępowań reprywatyzacyjnych pojawiają się już od 2007 roku. Warszawski ratusz opublikował niedawno tzw. Białą Księgę Reprywatyzacji. Media podają, że brakuje w niej jednak m.in. listy adresów zwróconych nieruchomości i działek oraz nazwisk prawników i osób, którym miano je zwrócić. W Krakowie został w czwartek poświęcony Most Miłosierdzia, który połączył Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach z Sanktuarium Świętego Jana Pawła II na Białych Morzach. Znajdujący się nad rzeką Wilgą 40-metrowy most ułatwi pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II na Białych Morzach przejście do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Poświęcenia dokonał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski podkreślił, że to wydarzenie było wyczekiwane.
Od samego początku wiedzieliśmy, że te dwa sanktuaria trzeba połączyć ze sobą, ponieważ stanowią jedną tajemnicę, tajemnicę Bożego Miłosierdzia, siostra Faustyna i Jan Paweł II. I wreszcie doczekaliśmy się tego dnia, połączenia tych dwóch sanktuariów w jedno. Tego domagali się pielgrzymi, a także mieszkańcy Krakowa, którzy tu przychodzili i chcieli przechodzić dość łatwo z jednego sanktuarium do drugiego. Bogu dzięki. I to się wszystko dokonuje prawie w przededniu Światowych Dni Młodzieży. Niech to służy na chwałę Pana Boga, Bożego Miłosierdzia, a także niech wszyscy pamiętają tych, którzy się przyczynili do tego, aby to dzieło powstało.
Budowę kładki rozpoczęto w listopadzie 2015 roku, a koszt inwestycji wyniósł 2,5 miliona złotych. W niemieckim landzie Schleswig-Holstein toczy się spór o konstytucyjne odniesienie do Boga. Obecna sytuacja jest kolejną odsłoną drugiego sporu o rolę Boga w konstytucji kraju związkowego. W 2014 roku odbyło się głosowanie, podczas którego fragment konstytucji dotyczący Boga nie uzyskał wymaganej większości 2/3 głosów. Aby jednak zachować inwokację, ówczesny premier landu zorganizował akcję zbierania podpisów, co zmusiło regionalny parlament do ponownego zajęcia się tą sprawą. Zdania w tej sprawie są wśród polityków i mieszkańców podzielone. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zwraca uwagę, że próba zrezygnowania z odniesienia do Boga w Konstytucji to proces bardzo niepokojący.
On pokazuje nie tylko proces laicyzacji, ale przede wszystkim proces wyparcia się swojej tożsamości, wyparcia się swoich korzeni. I w tym kontekście oceniałbym go bardzo krytycznie, bardzo negatywnie. No niestety widzimy, że wiele zjawisk współczesnego świata toczy się na równi pochyłej, a więc skoro w jednym landzie zostanie uchylona taka formuła w konstytucji danego landu, możemy się spodziewać, że inne landy pójdą niestety w tym samym kierunku, no, samozagłady w gruncie rzeczy, samozagłady własnej tożsamości.
Decyzja w sprawie odniesienia do Boga w Konstytucji Landu Szlezwik-Holsztyn zapadnie najprawdopodobniej 22 lipca. Były to informacje w Radiu Maryja.